Mówi Paryż RFI, wtorek, 19 dzień sierpnia 2008 roku. Witają Państwa Agnieszka Kumor, Katarzyna Zawicka, Piotr Kamiński, Stefan Riger, Piotr Rosochowicz i Krzysztof Rutkowski. Zapraszamy Państwa do wysłuchania naszej audycji, której polecamy oprócz dziennika przeglądu prasy Euronetu, czyli Kroniki Europejskiej na dzień powszedni, Pasaż Multimedia i Kwadrans Jazzu. Mówi Paryż RFI, oto najważniejsze wydarzenia w skrócie. Walki w Afganistanie. W zasadzce talibów zginęło 10 żołnierzy francuskich i 21 odniosło rany. Prezydent Sarkozy leci wieczorem do Kabulu. Ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich NATO powiedzieli w Brukseli jasno: stosunki z Rosją już nie będą więcej takie jak przedtem. Krwawy zamach w Algierii. Zginęły 43 osoby i 38 odniosło rany. Kolejny medal na olimpiadzie w Pekinie zdobył Polak. Mówi Paryż RFI, od poniedziałku w nocy trwają krwawe walki pomiędzy żołnierzami wojsk osłonowych NATO w Afganistanie i talibami. Największe straty w walkach ponieśli Francuzi. Kolumna francuskich pojazdów opancerzonych patrolujących doliny w odległości około 50 km na wschód od Kabulu w ramach oddziałów ISAF-u wpadła w zasadzkę. W wyniku wyjątkowo zaciekłych walk zginęło 10 żołnierzy francuskich i 21 odniosło rany. Byli to żołnierze z 8 Dywizji Spadochronowej Piechoty Morskiej z Kastr, z 2 Dywizji Spadochronowej Legii Cudzoziemskiej w Lumio na Korsyce oraz żołnierze z samodzielnej Dywizji Piechoty stacjonującej w Czadzie. O stratach w szeregach francuskich poinformował w oficjalnym komunikacie premier Francji François Fillon. Prezydent Francji Nicolas Sarkozy oświadczył, że jego wiara w słuszność misji afgańskiej pozostaje niezachwiana. Walczymy o słuszną i szlachetną sprawę, walczymy z terroryzmem, o demokrację i wolność, powiedział Nicolas Sarkozy, dodając jednocześnie, że chyli czoła przed bohaterstwem i poświęceniem francuskich żołnierzy oraz składa wyrazy najszczerszego ubolewania rodzinom poległych żołnierzy. Prezydent Nicolas Sarkozy we wtorek odleci do Kabulu, by odwiedzić oddziały francuskie. Na nadzwyczajnym posiedzeniu ministrów spraw zagranicznych NATO francuski minister spraw zagranicznych Bernard Kouchner powiedział: nasz kraj, Francja, w walce przeciwko terroryzmowi, walce na rzecz wolności i przeciw ekstremistom, my wszyscy ponieśliśmy dotkliwy cios. 10 francuskich żołnierzy, jak wiecie Państwo, zginęło i 21 ich przyjaciół, innych żołnierzy, odniosło rany. Chciałbym przekazać Państwu emocje mojego kraju, wyrazy bardzo głębokiego smutku, powiedzieć, jak bardzo chylę czoła przed złożoną przez poległych żołnierzy ofiarą. Myślę o ich rodzinach, myślę o rannych i zapewniam Państwa, że nic się nie zmieni w polityce Francji, że pozostajemy zdecydowani, by walczyć wspólnie z naszymi sojusznikami, z ekstremizmem, który zagraża nam wszystkim. Z doniesień agencyjnych wynika, że talibowie atakowali żołnierzy ISAF-u w różnych miejscach od poniedziałku. We wtorek rano oddział 30 talibów, w tym co najmniej 6 zamachowców samobójców, usiłował zaatakować bazę sił USA pod Hostem, niedaleko granicy afgańsko-pakistańskiej. Próba ataku została udaremniona przez siły NATO i oddział armii afgańskiej. Grupa talibów została otoczona. Żołnierze ISAF-u skutecznie ją otoczyli, a zatem terroryści nie dotarli do bazy Camp Salerno. 6 otoczonych przez amerykańskich żołnierzy terrorystów opasanych bombami wysadziło się w powietrze. 13 talibów zabito w walce. Część grupy uciekła z miejsca potyczki i schroniła się w sąsiedniej wsi, zbombardowanej następnie przez siły NATO. Zginęło 2 dzieci, a kobieta i 2 innych dzieci zostało rannych. W poniedziałek przed bazą Salerno zamachowiec samobójca wjechał samochodem pułapką w grupę afgańskich cywilów stojących przed bazą, zabijając 9 Afgańczyków, pracowników bazy. Agencje informują, że od co najmniej 36 godzin w Afganistanie trwa potężna bitwa na wschód od miasta w okręgu Sarubi. Talibowie na swej stronie internetowej utrzymują, że zabili co najmniej 20 amerykańskich żołnierzy. Niezależne źródła nie potwierdzają takiej informacji. Do kolejnego zamachu doszło dziś nad ranem w Kandaharze. Zamachowiec samobójca zaatakował patrol sił NATO. Na miejscu zginął afgański tłumacz. Ranny został kanadyjski żołnierz i niewinna kobieta. Także na południu w prowincji Helmand w starciach zginęło 10 talibów. Dzień wcześniej zabity został tu brytyjski żołnierz z sił międzynarodowych. W prowincji Gazni w starciu z oddziałem amerykańskim zginął cywil. Zatrzymano 4 bojowników talibskich. W prowincji Kapisa także doszło do potyczki sił NATO i armii afgańskiej. Z oddziałem talibów zginęło 6 z nich. Do Kabulu przybył we wtorek rano zupełnie niespodziewanie szef armii pakistańskiej generał Ashraf Kajani. Pakistański dowódca przeprowadził rozmowy z dowództwem sił NATO i władzami Afganistanu w sprawie kryzysowej sytuacji na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Około 20 osób poniosło śmierć w wyniku wybuchu bomby w szpitalu w miejscowości Dera Ismail Khan na północnym zachodzie Pakistanu. Miejscowa policja potwierdziła, jak do tej pory, śmierć 12 osób, co najmniej 15 ludzi zostało rannych. Okoliczności wybuchu nie są jasne. Według różnych źródeł eksplodowała podłożona szpitalu bomba lub też eksplozja nastąpiła, gdy wysadził się w powietrze samobójca zamachowiec. Do zamachu nikt się nie przyznał, a tak mógł stanowić odwet ekstremistów na działania armii pakistańskiej na tych plemiennych terenach, gdzie nadal duże wpływy mają talibowie i Al-Kaida. Co najmniej 20 talibów zginęło wieczorem wczoraj w starciu z armią pakistańską w Bajaur w pobliżu granicy afgańskiej. Mówi Pary Szeref i wojsko rosyjskie groziło otwarciem ognia w stronę grupy dziennikarzy, którzy próbowali wejść na teren czarnomorskiego portu w Poti, gdzie rosyjscy okupanci ciągle niszczą infrastrukturę i urządzenia portowe. Obserwatorzy twierdzą, że jak Rosjanie wszystko splądrują, to wtedy się z Poti wycofają. Według gruzińskich źródeł rządowych, również w Senaki, w zachodniej Gruzji, Rosjanie nadal demontują i niszczą obiekty wojskowe, a saperzy zaminowują pas startowy miejscowej bazy lotniczej. Gruzini informują, że Rosjanie niszczą wszystko, czego nie mogą wywieźć z naszych obiektów wojskowych, co stanowi sygnał, że niedługo rozpoczną ewakuację. W poniedziałek i we wtorek Senaki w kierunku Abchazji ciągnęły długie kolumny rosyjskich samochodów ciężarowych ze sprzętem wojskowym. Przed posterunkiem sił rosyjskich w Igoeti na drodze do Gori zakończyła się wczesnym popołudniem we wtorek demonstracja 200 gruzińskich studentów, którzy przyszli tu ze sztandarami narodowymi i transparentami "Rosjo, twoje ręce są we krwi, okupanci precz z Gruzji". Silny rosyjski posterunek wojskowy na 60 km od Tbilisi nie zareagował na demonstrację. W tej samej miejscowości rozpoczęła się rosyjsko-gruzińska wymiana jeńców pod patronatem i kontrolą ambasadora Francji w Gruzji. Jak relacjonuje korespondent Reutersa, na miejsce przewiezionych zostało z obu stron kilkanaście osób, w tym kilka karetkami na noszach. Strona gruzińska miała przekazać Rosjanom co najmniej jednego pilota rosyjskiego samolotu zestrzelonego nad Gruzją. Według zamieszczonych na gruzińskim portalu danych strony rosyjskiej, na listach znajduje się 15 Gruzinów i 12 rosyjskich żołnierzy. Zastępca szefa rosyjskiego sztabu generalnego, generał Anatolij Nogowicyn, powiedział, że rosyjscy wojskowi dysponują informacją, iż okręty Stanów Zjednoczonych, Kanady i Polski planują wpłynięcie na Morze Czarne przed końcem sierpnia. Nogowicyn zdementował też doniesienia zachodnich mediów, jakoby Moskwa planowała uzbroić okręty swej floty bałtyckiej w broń atomową. Mówi Pary Szeref i w Brukseli odbyło się nadzwyczajne posiedzenie ministrów spraw zagranicznych NATO z inicjatywy Stanów Zjednoczonych. Państwa członkowskie NATO poinformowały, że poważnie rozważają następstwa działań Rosji w Gruzji i ostrzegły, że regularne kontakty z Moskwą będą niemożliwe, dopóki nie wycofa ona całkowicie swych wojsk z Gruzji. Agnieszka Kumor.
Ministrowie spraw zagranicznych NATO zebrali się w Brukseli na specjalnym posiedzeniu poświęconym kryzysowi kaukaskiemu i sytuacji w Gruzji. W komunikacie końcowym Sojusz Północnoatlantycki skrytykował Rosję za niewywiązanie się z obowiązków siły pokojowej w Osetii Południowej i wkroczenie do Gruzji, czym pogwałciła prawo międzynarodowe i gdzie użyła siły niewspółmiernej do potrzeb. Jak na razie Rosja nie respektuje zobowiązań podjętych przez prezydenta prezydenta Miedwiediewa, powiedział dziennikarzom sekretarz generalny NATO Jaap de Hoop Scheffer. Sojusz poważnie bada konsekwencje działania Rosji i to, jak ono wpłynie na wzajemne relacje NATO-Rosja, czytamy w końcowej deklaracji brukselskiego posiedzenia. Nie możemy kontynuować, jak gdyby nigdy nic się nie stało, podkreślili ministrowie, wzywając Moskwę do pogodzenia słów z czynami w imię wartości, na których oparte zostały związki sojuszu z Rosją. Padło też wiele przychylnych deklaracji wobec starań Gruzji o członkostwo w NATO. Powstanie specjalna komisja NATO-Gruzja na wzór działającej już NATO-Ukraina. Jej celem będzie zacieśnienie wzajemnej współpracy między sojuszem a Tbilisi. Nieoficjalnie wiadomo, że do Gruzji pojedzie wkrótce Bob Simmons, zastępca sekretarza NATO do spraw bezpieczeństwa, który sprawdzi rozwój sytuacji na miejscu.
Grożenie sojusznikom NATO to żałosna retoryka, powiedział sekretarz generalny NATO Jaap de Hoop Scheffer na konferencji prasowej po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO poświęconym sytuacji w Gruzji. Czuję się w obowiązku opowiedzieć za Polską, powiedział sekretarz generalny NATO. Wypowiedział się on jasno i stanowczo. Rosja testuje nie tylko polityczną odporność Zachodu, ale także stosuje retoryczne prowokacje, które zaczynają przeradzać się w farsę. Rosyjski minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow oświadczył, że deklaracja NATO nie jest obiektywna oraz oskarżył Pakt Północnoatlantycki o próby chronienia kryminalnego reżimu gruzińskiego Saakaszwilego. To oczywiście był cytat. Rosyjski minister spraw zagranicznych dodał, że Moskwa, cytuję, nigdy nie zamierzała dokonać aneksji jakiegoś terytorium gruzińskiego, a wycofywanie wojsk rosyjskich wymaga 3, może nawet 4 dni, dodał. Igor Drygało, rzecznik rosyjskiej marynarki wojennej, oświadczył, że Rosja nie weźmie udziału w przewidzianych od dawna manewrach morskich na Bałtyku w ramach działań partnerskich z NATO oraz że amerykańska fregata nie będzie mogła zawinąć do rosyjskich baz na Dalekim Wschodzie we wrześniu. Mówi Paryż RFI. W Algierii terrorysta samobójca wjechał wypełnioną trotylem ciężarówką stojących przed bramą szkoły żandarmerii w miejscowości Isers, położonej na wschód od Algieru, w grupę kandydatów do rozpoczęcia nauki. W wyniku eksplozji zginęły 43 osoby i 38 osób odniosło obrażenia. Unia Europejska potępiła ten atak jako akt barbarzyństwa i zaślepienia terrorystów, którego ofiarą padł po raz kolejny naród algierski. Piotr Małachowski zdobył srebrny medal w rzucie dyskiem na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie. To drugi po złocie kulomiota Majewskiego polski medal w lekkiej atletyce. Po pierwszej serii Polak prowadził dzięki rzutowi na odległość 66 metrów 45 centymetrów. W drugiej serii osiągnął jeszcze lepszą odległość 67 metrów 82 centymetrów. Pozostałe cztery rzuty Polaka były słabsze. W czwartej serii lepiej od Polaka rzucił Estończyk Gerd Kanter, który uzyskał 68 metrów. Metrów 82 centymetry, czyli 17 centymetrów dalej niż wynosi rekord Małachowskiego. Tylko 3 centymetrów do wyniku 25-letniego Polaka zabrakło Litwinowi Virgiliusowi Aleknie. Mówi Paryż RFI, zapraszamy na przegląd prasy Piotr Kamiński i Piotr Rosuchowicz.
Libération dotarła dzisiaj do Pawła Felgenhauera, wybitnego rosyjskiego eksperta wojskowego, z którym wczoraj rozmawiał już Le Figaro. W rozmowie z Lorraine Mio Felgenhauer powtarza swoją interpretację obecnych wydarzeń w Gruzji, które przewidział już na wiosnę. Rosja od dawna zaplanowała interwencję, swoim atakiem Saakaszwili próbował jej jedynie zapobiec. Najlepszy dowód to fakt, że gdyby rosyjska akcja była improwizowaną reakcją, flota czarnomorska potrzebowałaby paru dni, by się zmobilizować, a ruszyła natychmiast. Gruzinom nie udało się zablokować strategicznego tunelu w Roki, gdyż pod naciskiem rosyjskim Izrael nie sprzedał jej koniecznego wyposażenia, podobnie jak Stany Zjednoczone. W Osetii interweniowały najlepsze jednostki rosyjskie. To nie ma nic wspólnego z Czeczenią. Niemniej cele rosyjskie nie zostały osiągnięte. Chodziło o to, by wyrugować Amerykanów z Kaukazu i zapobiec wstąpieniu Gruzji do NATO. Tymczasem, gdy tylko armia rosyjska wycofa się z Gruzji, Amerykanie dozbroją Gruzinów, a ich obecność na Kaukazie wzrośnie, a nie zmaleje. Wszystko zależy teraz od zachodnich nacisków na Kreml, gdzie ścierają się imperialiści i pragmatycy. Przy czym należy pamiętać, że Rosji Zachód potrzebny jest bardziej niż Rosja Zachodowi, mówi w Libération rosyjski spec wojskowy Paweł Felgenhauer. Dyrektor dziennika Laurent Geoffrin podkreśla natomiast w swoim komentarzu, że na Zachodzie nikt nie jest gotów umierać za Tbilisi. Świadom tego stanu rzeczy, Sarkozy poczynił wobec Rosji taktyczne ustępstwa, by umilkły działa. Uzyskał jednak niepewne porozumienie, a zachowanie Rosjan, powolna ewakuacja i instalacja wyrzutni pocisków, dowodzi, że nie uzyskał dość. Istnieją bowiem, podkreśla Geoffrin, skuteczne metody nacisku na Kreml. Przyjęcie Gruzji i Ukrainy do NATO, czy wręcz do Unii Europejskiej, zależy w pierwszej mierze od wewnętrznej stabilizacji tych krajów. Natomiast wysłanie w teren wystarczającej liczby obserwatorów, a potem sił rozjemczych, po czym postawienie sprawy na forum ONZ, to warunki podstawowe. Należy też użyć wobec rosyjskiego agresora zrozumiałego dla niej języka gruźb, sankcji politycznych i gospodarczych. Dopiero wówczas okaże się, czy w roli kaukaskiego strażaka Nicolas Sarkozy dobrze wypełnił swą rolę, konkluduje Laurent Geoffrin w Libération. Na stronicach dyskusyjnych Le Figaro znajdujemy natomiast wypowiedź być może najwybitniejszego francuskiego znawcy kwestii rosyjskich, dobrze znanego w Polsce, Alaina Besançon. Pod wymownym tytułem Na wschodzie bez zmian pisze on, że mamy znowu to samo. Rosja długo przygotowuje teren kampanią propagandową, demokratyzuje się, jak głosi, wielkimi krokami zmierzając ku praworządności, błyskawicznie się rozwija, stanowiąc dla zachodnich inwestorów prawdziwe Eldorado. Tymczasem w polityce zagranicznej strategia jest prosta i niezmienna. Chodzi o wyrwanie Europy z sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, oderwanie Niemiec od ich partnerów w zamian za pewne korzyści, jeżeli zajmą one przyjacielskie stanowisko, neutralizację Francji przy pomocy pieszczot, na które jej pycha jest niezwykle wrażliwa. Wykorzystuje się w tym celu słabości Włoch, Hiszpanii, Serbii, Bułgarii, Węgier, osłabiając zarazem to, co jeszcze zostało z Unii Europejskiej przy pomocy dwustronnych układów z jej członkami, pisze w Le Figaro Alain Besançon. Taktyka polega zaś na tym, by wybrać właściwy moment, na przykład sierpień, gdy Stany Zjednoczone są osłabione i zajęte innymi problemami, a Europejczycy szczególnie podzieleni. Wówczas spada nagłe uderzenie. Dopiero wówczas orientujemy się, że dostaliśmy mata. Rosja zawsze odmalowuje się jako kraj słaby. Trzeba jej pomóc, nie wolno jej upokarzać, trzeba wspierać jej postępy. Zarazem jednak przedstawia się jako groźna potęga. Kraj olbrzymi, wielka armia, arsenał nuklearny, nafta i gaz. Rozsiewa mgliste pogróżki, że mogłoby być znacznie gorzej. Trzeba ją nieustannie uspokajać. Tak było już za Chruszczowa, potem był Breżniew i odprężenie, potem Gorbaczow i pierestrojka, teraz Putin i porządki. Te powtórki są wielce nużące, pisze Besançon w Le Figaro, ale jeszcze bardziej nużąca jest w kółko ta sama reakcja nas, Zachodu. Kłamstwo rosyjskie jest tak kolosalne, że zawsze się w nie po części wierzy. Nasi dyplomaci, których Rosja okłamuje w żywe oczy, głupieją od tego. Nie mają odwagi powiedzieć, łżesz, jesteś papierowym tygrysem, gospodarkę masz nędzną, demografię w gruzach, wycofuj się zaraz i wracaj do siebie. Wolimy aksamitne protesty, apele o dialog, o negocjacje, a Rosja nie puszcza ofiary, po czym wszystko zostaje zapomniane aż do następnego razu. Nie wrócimy przecież do zimnej wojny, powiadamy, jakby zimna wojna kiedykolwiek się skończyła, pisze w Le Figaro Alain Besançon. Gdyż czego w gruncie rzeczy chce Rosja Putina? Przede wszystkim odbudowy Związku Sowieckiego. Utrzymuje konflikty graniczne z Ukrainą, Estonią, Łotwą, Mołdawią, Kazachstanem i Gruzją, dbając o to, by nieustannie ropiały, aby zapłonąć we właściwym momencie, jak dzisiaj. Zamiast się zajmować upiornym stanem służby zdrowia i oświaty, buduje się tam łodzie podwodne, lotniskowce, nowoczesną broń, grozi i szantażuje na wszystkie strony, a my klaszczemy. Rosja odzyskała dumę. W istocie jednak Rosja galopuje ku przepaści, gdyż potrafi myśleć tylko w kategoriach kto kogo. Ale to fałszywe zwycięstwa, przeszkody na drodze do zdrowego i normalnego rozwoju tego nieszczęsnego kraju, który ciężko choruje już od tak dawna i który my utrzymujemy w tym stanie. Raczej dominacja niż wolność, niż dobrobyt. A naród rosyjski niestety jest tą ideą zatruty. Przynajmniej jednak my się nią nie trujmy, wzywa Alain Besançon w Le Figaro. Od kryzysu do kryzysu ten głód ekspansji wydaje nam się normalny. To rosyjski folklor, jak samowar, takie już oni mają zwyczaje, a my się do nich przyzwyczailiśmy. Nasze naiwniactwo, nasza łatwowierność to obok dominacji główne źródło rozkoszy państwa rosyjskiego, pisze w Le Figaro Alain Besançon.
Na pierwszej stronie Le Monde widzimy zdjęcie z Kaukazu. uciekający przed działaniami wojennymi, podpierający się laską i jako cały dobytek niosący plastikową reklamówkę, zgarbiony staruszek dźwiga na plecach staruszkę, pewnie swą żonę. Z tyłu widzimy płonący, być może ich właśnie, dom. Marie Jego zastanawia się nad tym, jaką to właściwie rzeczywistą władzę ma na Kremlu wobec Władimira Putina i rosyjskich wojskowych Dmitri Miedwiediew. Czy władza znajduje się zgodnie z rosyjską konstytucją w rękach prezydenta, czy też może premiera Putina? Według przeprowadzonych w Rosji badań statystycznych zaledwie 9% ankietowanych przez Instytut Statystyczny Lewada uważa, że władza w Rosji ma Miedwiediew. Konflikt między Gruzją a Rosją na Kaukazie najlepiej o tym świadczy. Jeszcze przed ostatecznym wybuchem tego konfliktu Miedwiediew na posiedzeniu Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa powiedział, że zrobi wszystko, aby bronić honoru obywateli rosyjskich. Nie trzeba przypominać, że to właśnie on, prezydent Rosji, kieruje resortem obrony. Tymczasem na 5 godzin przed tymi słowami rosyjskie myśliwce już bombardowały Gruzję. Do dziś nie ma nawet dekretu prezydenckiego w sprawie bombardowania Gruzji i wejścia z nią w konflikt zbrojny. To premier Putin, a nie prezydent Miedwiediew, powiedział w Pekinie, że Rosja ukaże Gruzję odpowiedzialną za agresję. Jasne jest zatem, że to on jest rzeczywistym dowódcą rosyjskich sił zbrojnych. I jego, Putina, decyzję dopiero potwierdza bez zmrużenia oka Miedwiediew. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną, mamy to samo. W rozmowach z Nicolasem Sarkozym na Kremlu 12 sierpnia obok Miedwiediewa jest i Putin. Albo raczej obok premiera Putina występował Miedwiediew. W momencie, gdy po rozmowie z prezydentem Saakaszwilim w Tbilisi Sarkozy chce rozmawiać z Miedwiediewem, jego sekretariat odpowiada, że nie można, bo prezydent Miedwiediew śpi. Do rozmowy dochodzi dopiero po kilku godzinach. Czyżby Miedwiediew musiał się przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji skonsultować z Putinem? Pyta francuska dziennikarka. Rola Miedwiediewa jest czysto pokazowa. Miedwiediew przywieszał ordery na piersiach wojskowych, którzy walczą w Osetii Południowej. Mury Kremla są co prawda nieprzeniknione, ale pogłoski mówią, że w Rosji ścierają się obecnie dwa prądy. Wojskowych, którzy chcą walczyć o Osetię do ostatniej kropli krwi i oligarchów, którzy mówią o ekonomicznej katastrofie związanej z tą wojną. Jedno jest pewne, pisze w zakończeniu Le Monde. W dniach między 8 a 11 sierpnia z kas rosyjskich na wojnę w Kaukazie poszło aż 7 miliardów dolarów.
Euronet, RFI z Paryża.
Agnieszka Kumor.
O co chodzi w konflikcie gruzińskim? Jak zawsze poszło o politykę, ale chodzi o ropę i gaz, czyli surowce energetyczne. Gruzja ich nie posiada, ale jest ważnym dostarczycielem tych surowców do Europy Zachodniej. Idealne usytuowanie maleńkiej Gruzji pomiędzy Azją Centralną a Europą, pomiędzy Morzem Czarnym a Morzem Kaspijskim, pozwoliło jej na oparcie całej ekonomii na tranzycie paliw. Kartą przetargową Gruzji jest rurociąg BTC Baku-Tbilisi-Ceyhan, postrzegany jako droga alternatywna w stosunku do transportu ropy z Rosji, twierdzi Florence Mardi-Rossian, członek Obserwatorium Geopolitycznego Przestrzeni Narodowych i Międzynarodowych na paryskiej Sorbonie, z którą rozmawiał nasz francuski kolega Philippe Le Caplain. Gruzińska alternatywa nie podoba się Rosji, która wolałaby wykorzystać własne terytorium, by sprawować całkowitą kontrolę nad tranzytem ropy tą drogą do Europy. A trzeba wiedzieć, że rurociąg BTC biegnie przez południowe regiony Gruzji zamieszkałe. Jeden z nich przez Azerów, drugi przez Ormian. Obie prowincje wykazują dążenia niepodległościowe. O co chodzi Rosji? Najprawdopodobniej chodzi jej o strategiczne zdezawuowanie Gruzji. Takiego zdania jest Pierre Verluz, francuski geopolityk, specjalista od Unii Europejskiej i Rosji. Jest on również dyrektorem witryny internetowej www.diploweb.com. Rozmowę przeprowadził Philippe Le Caplain. Rosji chodzi najprawdopodobniej o stworzenie w Gruzji ogniska zapalnego w oparciu o tradycyjne i łatwe w eksploatacji kwestie narodowościowe. Ma to na celu obniżenie wartości strategicznej Gruzji, jej destabilizację, co w konsekwencji sprawi, że będzie ona niepewnym terenem tak poważnych inwestycji jak budowa rurociągu czy gazociągu. Drugi problem to rozszerzenie NATO. Od zwycięstwa rewolucji róż w Gruzji w roku 2003 Stany Zjednoczone są w lepszym położeniu. Gruzja znalazła się poza strefą wpływów rosyjskich. W kwietniu 2008 roku rozważana była kwestia otwarcia kandydatury Gruzji na członkostwo w NATO. Rosja sprzeciwiła się temu, a kraje członkowskie nie były zgodne co do wszczęcia procesu. Dało to Rosji pole działania, by zdestabilizować Gruzję i sprawić, że w krótkiej perspektywie przestała ona być dobrym kandydatem na członka sojuszu.
Jak twierdzi Pierre Verluz, można się spodziewać podobnych działań destabilizacyjnych ze strony Rosji na Ukrainie, zwłaszcza od strony inwestycji, i w Mołdawii, na której secesjonistycznych terenach wschodnich w Transnistrii stacjonuje 1500 żołnierzy rosyjskich.
RFI, la radio du monde.
Multimedia. Stefan Rieger.
W orwellowskim Ministerstwie Prawdy znajdowało się w ścianach tysiące owalnych dziur przykrytych drucianą siatką, do których funkcjonariusze wrzucali trefne i ocenzurowane dokumenty przeznaczone do spalenia w centralnym piecu. Nazywano te otwory grobami pamięci. Zainspirowało to amerykańskiego dziennikarza Rusa Kika, który na stronie internetowej The Memory Hole od 6 lat ratuje przed anihilacją tego rodzaju dokumenty. Pamięć każdego narodu, każdego państwa, każdej administracji przypomina ser szwajcarski z mniejszą lub większą liczbą dziur. Rzeczy niewygodne dla danej władzy, lecz również i takie, których zbiorowa świadomość nie lubi słyszeć, zakopywane są skrzętnie pod dywanik. Oczywiście największe osiągnięcia pod tym względem mieli komuniści, u których dziur było więcej niż sera. Ale mniej lub bardziej kontrolowana amnezja to powszechna dość przypadłość i wszędzie, w Polsce, we Francji, w Ameryce, nie jeden jeszcze trup jest w szafie. Jednym z głośnych wyczynów Rusa Kika było notabene opublikowanie 361 fotografii trumien ze zwłokami amerykańskich żołnierzy na pokładach samolotów transportujących je dyskretnie z Iraku. Tym samym zdjęcia te, które Pentagon trzymać chciał pod kluczem i o których ujawnienie nie dopominali się jakoś inni dziennikarze, trafiły na pierwsze strony mediów z całego świata. Na stronie The Memory Hole znaleźć można odtąd faksymile rozmaitych zastrzeżonych teoretycznie dokumentów wykradzionych administracji, armii, względnie biznesowi, a pokazujących ukryte oblicze Ameryki po 11 września. Wśród ostatnich ujawnionych tam tekstów figuruje na przykład poufny podręcznik zalecający armii stosowanie w bazie Guantanamo metod torturowania więźniów wypróbowanych przez chińskich komunistów w latach 50. Ruski, który przedstawia się jako archeolog informacyjny, od lat już specjalizuje się w wyciąganiu na światło dzienne skrywanych faktów, odprostowywaniu oficjalnych przekrętów, demaskowaniu spisków. Pod jego kierunkiem powstało i rozeszło się jak ciepłe bułeczki około 10 antologii dezinformacji w różnych dziedzinach, od seksu przez biznes i politykę po religię, w stylu wszystko, czego nie wiecie o, wszystko, co przed wami ukrywają, czy jakby powiedział Woody Allen, wszystko, co chcielibyście wiedzieć, lecz nie ośmielacie się zapytać. Tego rodzaju elaboraty czyta się z mieszanymi uczuciami, gdyż eklektyczność paranoi nazbyt często odsyła do teorii wszechświatowego spisku onych przeciwko nam i niektóre z wpisów do dzienniczka dezinformacji nazbyt zalatują manipulacjami w stylu Michaela Moore'a, by nie rzec czystymi mistyfikacjami à la Thierry Messon, autor bestsellera Straszne oszustwo o 11 września, którego nie było. Ale po wyplewieniu chwastów zostaje wiele kwiatków. Tym bardziej, że Kikowi udało się zwerbować do współpracy licznych renomowanych autorów, jak Naomi Klein, autorka hitu księgarskiego No Logo i teraz nowego przeboju, jakim jest Shock Doctrine, czyli strategia uderzeniowa neokapitalizmu, ojciec dziennikarskiego undergroundu Paul Krasner, eseiści Michael Parenti czy Arianna Huffington, guru cyberkultury Douglas Rushkoff, wielu wścibskich reporterów, czy wreszcie znany historyk Howard Zinn. Niewiele znajdziemy w tych antologiach sensu stricto absolutnych rewelacji. Są różne tajemnice Poliszynela i powtarzane od lat pogłoski o tym, że Amerykanie chcieli zdetonować bombę atomową na Księżycu i że zrzucili takąż zabawkę na północną Karolinę, o tym, że Winston Churchill pomstował regularnie na wszechświatowy żydowski spisek, że Lincoln na przekór legendzie nie uwolnił ani jednego niewolnika, że CIA popełnia co roku tysiące zbrodni, że przestępczość wśród młodzieży wbrew oficjalnej retoryce od 30 lat ani trochę nie wzrosła, że papież Pius II spłodził erotyczne dzieło, co Kościół starannie ukrywa. Choć diabeł tkwi w szczegółach, nie spierajmy się o detale. Liczy się ogólna tendencja tych, co kontrolują informacje, by puścić tylko minimum, a meritum złożyć w grobie pamięci. Ilustruje to najlepiej strategia wielkich korporacji, przemysłu tytoniowego, który przez pół wieku sponsorował gigantyczną dezinformację co do zgubnych skutków palenia, firmy Monsanto, która od dziesięcioleci ukrywa prawdę o swych pestycydach i wciska kit na temat GMO, farmaceutycznego giganta Bayera, który widać nie jest dumny z oferowania światu heroiny, gdyż nie chce się przyznać do tego, że to on wynalazł ją na rok przed aspiryną w 1898 roku. Paranoja nie jest zalecana, ale czujność jak najbardziej. Byłoby dobrze, gdyby wszędzie w Ameryce, Francji, Polsce, Rosji dziennikarze troszkę uważniej patrzyli na ręce tym, co rządzą i tym, co mają szmal. Nieszczęście polega na tym i we Francji, podobnie jak w Rosji, przybiera to zgoła karykaturalne formy, że dziennikarze są dziś głównie zatrudnieni przez tych, którzy mają szmal, a których przyjaciółmi są ci, którzy rządzą.
Paryski kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Przerwa wakacyjna nie pozwoliła mi na systematyczne informowanie Państwa o tym, co proponują liczne letnie festiwale jazzowe. Dzisiaj więc chociaż kilka słów o kilku wybranych. Wypada zacząć od jednego z najstarszych, czyli w festiwalu w Juan-les-Pins, dawniej znanego pod nazwą Antibes-Juan-les-Pins. Był to jeden z pierwszych w Europie festiwali jazzowych, właściwie pierwszy, który przetrwał do dziś z krótką trzyletnią przerwą na początku lat 70. Narodził się w 1960 roku. Jego celem było wyłonienie i ułatwienie wyjścia z dołków startowych najlepszym grupom europejskim. Przewinęły się przez niego tłumy jazzowych znakomitości: John Coltrane, Keith Jarrett, Earl Garner, Charles Lloyd, Wayne Shorter, Ray Charles, Chick Corea, Miles Davis, Nina Simone, Weather Report. Oj, można by długo jeszcze wymieniać. Odbywa się w lipcu. W tym roku jego gośćmi byli m.in. Didier Lockwood, Thomas Dutronc, Marcus Miller, Keith Jarrett, John McLaughlin. Jeden wieczór poświęcony był młodym talentom, ponieważ od 2002 roku organizowany jest konkurs Jazz à Juan Révélation, który ma właśnie te młode talenty wyłonić. Ale my posłuchamy za chwilę talentu już potwierdzonego, sprawdzonego, choć nadal jeszcze dość młodego. Oto Thomas Dutronc i utwór tytułowy z jego ostatniej płyty Comme un manouche sans guitare.
Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la Loire. Quand t'es pas là, je suis comme ça. Comme un rasta sans pétard, comme un corse sans pétard. Une normande sans armoire. Comme t'es pas là, je suis sur les points com. Mythique, pornographique et je suis comme un con. Je suis à faune, j'ai plus de neurones. Je tombe de mon trône. Quand t'es pas là, je n'existe pas. Comme Sherlock sans sa loupe, comme Tintin sans sa houppe, comme un mondain sans sa coupe. Mmh. imbécile, si t'es pas là, je ne suis plus moi. Comme un arbre sans racine, comme le théâtre sans racine, sur cette plage sans aligne. Comme t'es pas là, je suis sur les points com, pour les Viagra, tout ça, et je suis comme un con. J'ai 18 montres, la bébête qui monte, je me rends plus con. Quand t'es pas là, je n'existe pas. Comme un martien sans soucoupe, comme un coiffeur sans un scoop, comme un pâté sans sa croûte.
Drugi wielki festiwal lipcowy to Nice Jazz Festival, który zresztą jest swoistą konkurencją dla jazzu w Juan. Pierwsza jego edycja miała miejsce już w 1948 roku i to dzięki niemu Europa odkryła bebop. Potem jednak nastąpiła 23-letnia przerwa i kolejny festiwal odbył się dopiero w 1971 roku, kiedy to na 3 lata został zawieszony festiwal w Antibes-Juan-les-Pins. Ostatecznie jednak ku radości amatorów jazzu obie imprezy żyją w pokojowej koegzystencji. W tym roku w Nicei mieliśmy m.in. Archie Shepa, Barbarę Hendrix, Diane Krall, John Baez, Johna Mayala, Leonarda Cohena, bardzo popularnego w Polsce Nigella Kennedy'ego, Stacey Kent, Stefano Di Battista, Return to Forever, czyli Chica Corleone, Stanleya Clarka, Aldi Meola i Lennego White'a. I rzadko obecnego na francuskich scenach, choć to przecież Francuz Jean-Luc Ponty. Posłuchajmy utworu pochodzącego z jego ostatniej płyty, Akatama Experience, to tytuł płyty, a utwór autorstwa Jean-Luc Ponty nazywa się Still in Love, wiecznie zakochany. 17 sierpnia, czyli właściwie przed chwilą, zakończył się Jazz in Marciac, jedna z tych imprez, których pominąć się nie da. Przyjeżdżają na nią co roku znakomici muzycy. Organizowana jest od 1977 roku zawsze w sierpniu. Marciac to niewielkie miasteczko leżące na południu Francji, niezbyt daleko od Toulouse. Na 2 tygodnie główny plac miasta z jego średniowiecznymi podcieniami zostaje przykryty wielkim namiotem i zamieniony w otwartą salę koncertową. Dookoła wystawiają swe produkty najróżniejsi rzemieślnicy, a w kawiarniach i restauracjach miasteczka występują goście festiwalu. Bywały tu takie sławy jak Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, Stan Getz, Oscar Peterson, Modern Jazz Quartet, Bill Coleman, Stefan Grappelli, Michel Petrucciani, Eddie Lewis, Sonny Rollins, Gary Mulligan, Herbie Hancock, Keith Jarrett, Wynton Marsalis, Ray Charles, Diane Reeves, Didi Bridgewater, Diana Krall, Birelli LaGren, i w tym roku nazwiska na afiszach były imponujące. Caetano Veloso, Paolo Frezu, Herbie Hancock, Bobby McFerrin, Omar Sosa, Stefano Di Battista, jak zwykle Wynton Marsalis, Brad Meldau, McCoy Tyner, Bill Evans, Paquito Rivera, Chucho Valdez i spora grupa francuska, bracia Belmondo, Richard Galliano, Didier Locut, Christian Escudé, Birelli LaGren, Médéric Collignon, no i panie w nielicznym, ale dobranym gronie Robin McKell, Didi Bridgewater, Diana Krall. Były koncerty gratis właśnie w namiocie przed ratuszem miejskim, był i spektakl muzyczno-teatralny. Nie obyło się bez przygód. Z powodów meteorologicznych zdarzało się, że trzeba było jakiś koncert przerwać, przesunąć, a nawet całkiem odwołać. To precedens na tym festiwalu. Ale ostatecznie Jazz in Marciac był jak zwykle imprezą fantastyczną, a nam pozostaje po nim już tylko wspomnienie, no i z pewnością sporo nagrań. Na zakończenie, na dobre zakończenie, Birelli LaGren z jego solowej płyty To Be or Not To Be, nie mylić, ze wstępem do jednego z najsłynniejszych monologów w historii świata, pisze się trochę inaczej. Vague de l'âme, kompozycja Birelliego LaGrena w jego wykonaniu.
Radio du Monde.
Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Co pił Wokulski w Paryżu? Szampana, koniak i mazagran. Mazagran Wokulski pijał dosyć często, choć tak się składało, że nigdy go nie kończył, zawsze porzucał z stolika marmurowy blat, do głębi wzburzony, pozostawiwszy na nim szklenicę pełną brązowego płynu. Co to jest mazagran? Napój zapomniany, którego w paryskich barach nie uświadczysz, w naszych czasach smutnych i ponurych. Mazagran składał się z kawy, z koniaku lub z rumu oraz z utłuczonego lodu. Nazwa pochodzi od miasta Walgierii. Mazagran zniknął, wyparty przez barbarzyńskie drinki w rodzaju Cuba Libre lub kawy z osobno podawanym kieliszkiem kalwadosu. Podczas pierwszej promenady po Paryżu, zaraz po wyjściu z Grand Hotelu w pobliżu opery Garnier, Wokulski zobaczył powóz z grumem na koźle wiozący dwie kobiety. Jedna najzupełniej mu nieznana, ale druga... Wokulskiemu się zdawało, że drugą kobietą w powozie była Izabela Łęcka, więc poczuł, jak siły go opuszczają i natychmiast rzucił się na krzesło na kawiarnianym tarasie. Zjawił się garson i przyniósł mazagran, chociaż Wokulski nie pamiętał, by cokolwiek zamawiał. W tej samej niemal chwili zjawiła się kwiaciarka, która przypięła mu róża do tużurka, a gazeciarz położył na blacie Le Figaro. Zjawy. Trzy zjawy. Garson, kwiaciarka, gazeciarz. Czwarta zjawa, Wokulski. Wokulski wychylił łyk mazagranu i rzucił okiem na gazetę. Jej królewska mość, królowa Izabela. Gazeta zmięta i niedbale wsadzona do kieszeni, mazagran niedopity. Wokulski płaci. Do tej pory tylko rozrzucał pieniądze i wstaje od stolika. Garson patrzy spod oka, a dwóch kawiarnianych gości bawiących się cienkimi laseczkami, założywszy wysoko nogę na nogę, przygląda się Wokulskiemu ironicznie. Jeden z nich z monoklem w oku spoglądał szczególnie impertynencko, więc Wokulski przeszedł tuż koło niego i spojrzał mu w oczy tak, że elegantowi monokl spadł na kamizelkę i opuściła go ochota do pół uśmieszków. Wokulski pomyślał, że gdyby tego Franta uderzył w pysk, to doszłoby do pojedynku i może Frant by go zabił. Byłoby lepiej. Byłoby jednak gorzej, gdyby Wokulski zabił Franta. Więc Wokulski poszedł. Dokąd? W stronę Republiki. Pierwsza trasa Wokulskiego wiodła bulwarem Włochów przez bulwar Montmartre do bulwaru Rybiarek i skończyła pomiędzy bramą świętego Dionizego i bramą świętego Marcina. Tam Wokulskiemu się zdawało, że przechodząca obok młoda kobieta jest... Wokulski znowu stracił nagle wszystkie siły. Zatrzymał dorożkę. Gadatliwy fiakr uznał, że Wokulski jest całkiem pijany. Pewnego razu Wokulski zamówił mazagran na tarasie kawiarni i nie zdążył go dopić, ponieważ poczuł ból w sercu z powodu piosenki. Piosenkę śpiewał uliczny tenor przy akompaniamencie arfy. Dziwne, bardzo dziwne. W ostatnich dekadach XIX wieku w Paryżu niełatwo było spotkać ulicznych śpiewaków akompaniujących sobie na arfie. Można zatem przypuszczać, że przed Wokulskim zjawił się lirnik mitologiczny, Marsjasz, Orfeusz lub Apollon, by Wokulskiego sprowokować i zmusić do pozostawienia na stoliku niedopitego mazagranu. Uliczny arfiarz zaśpiewał taką piosenkę, podaje w polskim przekładzie własnym, ponieważ Prus podał w lalce przekład tylko dosłowny. Wiosnę już witają liście, kwiecie rośnie na polanie, mech ugina się sprężyście, motyl leci, me kochanie, i do róży się przytula, a ja ciebie chcę przycisnąć, niczym motyl skrzydłem błysnąć. Wokulski nie dopił po raz kolejny mazagranu, bo kilku kawiarnianych gości podchwyciło piosenkę tajemniczego arfiarza. Głupcy, wykrzyknął w duchu Wokulski i uciekł z tarasu. To już wszystko w naszej audycji. Dziękujemy Państwu za uwagę. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony internetowej. Do usłyszenia.
la diversité du monde. RFI.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail